Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj w Radiu Kraków Kultura sztuka kobiet. Konkretnie i konsekwentnie byliśmy na wystawie Zuzanny Szary w krakowskiej Galerii UFO. Będziemy także za chwilę rozmawiać o pracach Aleksandry Młynarczyk-Gemzy. To jeszcze przed godziną 10 w Radiu Kraków Kultura. A teraz, no cóż, po prostu czeka nas rozmowa o kosmosie i trochę taka podróż, a konkretnie będzie to spotkanie z rzeźbą znakomitej artystki, która pochodzi z Małopolski, z naszego regionu, a przepraszam, konkretnie z Oświęcimia. To będzie bardzo ważny wątek, wątek sztuki Agaty Agatowskiej.
Tu Radio Kraków Kultura.
A zatem spotykamy się dzisiaj w Muzeum Manga Cosmic Generation, wystawa Agaty Agatowskiej, którą bardzo serdecznie witam. Mówiąc najprościej, robi potężne wrażenie.
Dziękuję, witam Państwa. Tak, no wystawa jest...
O to chodziło.
O to chodziło, oczywiście. No jest to też największa taka dotychczas prezentacja moich prac. Znalazła się tutaj w dwóch salach, na dwóch piętrach w Muzeum Manga, więc udało się zaprezentować dużą grupę rzeźb i stworzyć dodatkowo opowieść, pewną opowieść, jakby sens rzeźb. Ich kosmiczny charakter został rozciągnięty również na prezentację, na aranżację całej wystawy.
Na muzykę, której tak. Jakieś odgłosy nawet tutaj słyszymy, mimo że na wystawę dopiero się przeniesiemy.
Dokładnie. Za aranżację odpowiedzialna była Ola Sikora, która no, świetnie jakby z tym zadaniem sobie poradziła. Natomiast jeśli chodzi o dźwięk, sound design jest autorstwa Justyny Banaszczyk. Świetnie podkreśla też charakter kosmiczny całej prezentacji, więc jeżeli wchodzimy tutaj, oglądamy wystawę, no jesteśmy wciągnięci w taką specyficzną atmosferę, która sprawia, że widz nie potrzebuje objaśnienia, czym jest ta kosmiczna generacja, kosmiczne pokolenie. Po prostu możemy poddać się tej atmosferze i faktycznie poczuć. To jest właśnie obszar tego odczuwania.
To jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, bo rzeczywiście wystawa nie wymaga tłumaczenia. Takie robi wrażenie, ale też myślę, że tłumaczenia pewne nie zaszkodzą i dlatego się właśnie dzisiaj spotykamy. Może przede wszystkim taka radość, że wystawy, rzeźby w ogóle jeszcze stosunkowo rzadko się u nas zdarzają, a ta przestrzeń tutaj no, pozwoliła Pani poszaleć. To jest fajne.
Dokładnie. No, aranżacja, prezentacja rzeźb no, to jest coś wyjątkowo wymagającego. Transport, gabaryty, ciężar, no, wszystko to sprawia, że rzeźba nie jest zbyt często pokazywana w Polsce, prawda? Tutaj, jeśli chodzi o Muzeum Manga, sytuacja była taka dosyć specyficzna i sprzyjająca, ponieważ przed kilkoma laty przed Muzeum Manga stanęła jedna z moich rzeźb, która w skrócie nazywa się Ice Cream, przedstawia dziewczynkę z pieskiem, piesek chłopcze kałuże, w którą zmienia się ta dziewczynka. To był punkt wyjścia właściwie do rozmów.
Ona nadal tam jest?
Ona jest nadal prezentowana, no w tej chwili nie widzimy, ponieważ tu jest remont schodów, natomiast rzeczywiście świetnie wygląda w ciągu roku i był to punkt wyjścia do rozmów na temat większej prezentacji współczesnej rzeźby, bo to, co warte jest podkreślenia, rzeźby na wystawie są współczesne, nowoczesne, odnoszą się do popkultury, do muzyki, do mody, też prawda, pojawiają się motywy japońskie, więc całość tworzy taki klimat, który wydaje mi się jest dostępny też dla dzisiejszego pokolenia, dla młodzieży, jest to bardzo otwarta forma.
To prawda, to jest zresztą Pani znak rozpoznawczy, bo też myśląc o trudnościach rzeźby w galeriach, szczególnie w Polsce, bo myślę, że w Düsseldorfie akurat może jest mniejszy z tym problem. Zresztą o Düsseldorfie to za chwilę jeszcze porozmawiamy. Myślę o tym, że dla wielu z nas rzeźba to jest coś takiego, co gdzieś tam właśnie
czy na plantach, czy w kościele, ten detal, no coś XIX-wiecznego, a pani posługuje się bardzo współczesnym językiem. Miesza pani to, co wysokie i też takie właśnie popkulturowe.
Tak. Rzeczywiście, jest to w tych rzeźbach to, co jest istotne, ponieważ zajmuje się figuracją, więc figuracja przede wszystkim kojarzy się jednak właśnie z tą XIX-wieczną rzeźbą, z pomnikami, które spotykamy gdzieś w mieście, pomnikami konnymi, czy poświęconymi, nie wiem, papieżowi, ważnym osobistościom, prawda?
Bitwie pod Grunwaldem.
O, też na przykład. Natomiast, no... Ja traktuję figurę jako taki punkt wyjścia opowieści o współczesności jednak. Stąd to, że właśnie ja czerpię z mody, z teatru też. To transformuje te sylwetki w postaci bardzo nowoczesne. Rezygnuję
one są kolorowe.
One są kolorowe, ale też to, co jeszcze chciałam powiedzieć, ja rezygnuję z okazywania jakby w tych rzeźbach uczuć, tych westchnień, omdleń i tak dalej, które były bardzo popularne w XIX wieku. Rzeźby są bardzo zredukowane właśnie, jeśli chodzi o emocjonalne. Te emocje budzą się na styku relacji między widzem a rzeźbą, prawda? To gdzieś tutaj pojawiają się emocje, że coś w nas te rzeźby wzbudzają. Natomiast nie przedstawiam w pozie, w ruchu, nie przedstawiam emocji. One są ewentualnie ukryte w formie włosów, które przyjmują kształt serca. Czy jeżeli wprowadzam na przykład motyw uszu myszki Miki, to też jest jakiś taki element, który rozładowuje może napięcie, które gdzieś tam jest zawarte w wyprostowanej postawie, prawda? To jest jakiś element
humorystyczny. To, właśnie,
tak,
jest bardzo ciekawe, jak pani przełamuje ten patos.
Dokładnie, więc to jest takie zderzenie czegoś poważnego z dowcipem nawet, zabawnym charakterem zabawki też, która też jest wpisana w formę rzeźb.
Tak, ale z tym dowcipem to bym nie przesadzała, bo to jest jednak wystawa o poważnych sprawach. Tak ja odbieram.
No, są pomieszane elementy. Te rzeźby są taką formą kolażu rzeczywistości, można powiedzieć.
To nowoczesne rzeźby.
No,
ja to powiedziałam.
Dobrze, to są różne, pomieszane rzeczywiście różne elementy, ale podporządkowane pewnej zredukowanej formie, czyli one są w swojej formie spójne. To, że ja łączę tam różne elementy, na przykład, nie wiem, kurtkę Thierry'ego Maglera, czy kucyk Madonny pojawia się w jednej z rzeźb, elementy z pokazów Karla Lagerfelda na przykład, no to, że ja scalam te elementy ze sobą, nie znaczy, że te rzeźby są po prostu niespójne. One są bardzo spójne w swojej formie, natomiast tak jak mówię, wychodzę po te wszystkie elementy, żeby stworzyć obraz takiej nowoczesnej figury, nowoczesnej postaci.
Wróćmy do Krakowa, wróćmy do Małopolski. Urodziła się pani w Oświęcimiu, to jest bardzo szczególne miasto na mapie Polski, ale swoją edukację bardzo międzynarodowo kompletowała i chcę właśnie zapytać o to takie wędrowanie. Jakie miejsca miały na Panią wpływ, jakie doświadczenia miały wpływ na formę Pani pracy?
Ja przeszłam bardzo długą drogę, jeśli chodzi o edukację artystyczną. Zaczynałam od Instytutu Sztuki w Cieszynie, ważny bardzo etap. Następnie trafiłam na Akademię Sztuk Pięknych do Wrocławia, a później na Akademię Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, czyli tą słynną Kunstakademię Düsseldorf. Czyli mam taki obraz jakby sztuki z różnych instytucji, na różnych poziomach, gdzie różnie kładziony jest akcent. Oczywiście miało to wpływ na charakter moich prac, także wystawy, które w międzyczasie zobaczyłam. W Düsseldorfie na przykład istotną wystawą była dla mnie wystawa Yoshito Monary, no, gdzie zobaczyłam po prostu ten charakter japońskiego pop-artu, włączenie figury z mangi, wizerunki dziewczynek takich przerysowanych, przetransformowanych. Jako równouprawnione malarstwo, prawda? Później się pojawił Takashi Murakami z figurami, które również, kiedy upozycjonujemy obok na przykład Wenus z Milo, czy innych wizerunków, nie wiem, kobiet, figur po prostu, no to jest czymś zupełnie nowoczesnym i takim zaskakującym, prawda? Równouprawnił figury z mangi, postawił na równi z innymi jakby obiektami sztuki. To jest zresztą jego idea Superflat. To były wszystko elementy, które gdzieś mnie tworzyły. Ja w międzyczasie zajmowałam się również teatrem, pracowałam jako aktorka pantomimy w Wiesbaden.
Leczyła się pani u Henryka Tomaszewskiego.
Tak,
poznała
tak,
go
tak, tak. Poznałam go.
To jest legenda.
Tak, więc będąc we Wrocławiu oczywiście miałam kontakt z teatrami, z teatrem eksperymentalnym, z tego słynął Wrocław w latach, nie wiem, 70., ale później jakby ta cała legenda wciąż trwała w momencie, kiedy ja rozpoczynałam studia we Wrocławiu. No i uczęszczałam na zajęcia z pantomimy i do Tomaszewskiego, do Teatru Tomaszewskiego i do Józefa Markockiego, który tam prowadził we Wrocławiu Teatr Formy. Te wszystkie elementy wpłynęły na taką możliwość później pracy w Teatrze Lalkowym Velvet w Wiesbaden.
Czy od początku było dla pani jasne, że to właśnie rzeźba będzie tym językiem, który najpełniej pozwoli pani wypowiedzieć się w sztuce?
Nie.
Takiej odpowiedzi się coś spodziewałam.
Ja miałam bardzo różnorodne zainteresowania. Teatr też odgrywał dużą rolę, prawda? I to chyba widać właśnie w tych rzeźbach, że jest coś w nich też takiego teatralnego. Mają pewną opowieść zawartą w sobie. Ale później w pewnym momencie musiałam podjąć decyzję. Teatr jest bardzo wymagający, wymaga dyspozycyjności, częste są wyjazdy i tak dalej, także w pewnym momencie...
W teatrze to nie pani decyduje, będąc...
A to też. To też nie...
Czyimś narzędziem.
Trzeba współdziałać, trzeba działać zespołowo, rzeczywiście. No jakoś dawałam radę, muszę powiedzieć, chociaż w pewnym momencie podjęłam decyzję, że jednak to będzie rzeźba. No i myślę, że dobrze zrobiłam. Gdzieś tutaj mogę się faktycznie wypowiedzieć w pełni.
Już za chwilę ruszymy na wystawę, bo tam oprócz tego, o czym będziemy musiały opowiedzieć, no bo naszym medium dzisiaj jest radio, to jest również muzyka, której nie będziemy musiały opowiadać, która się sama włączy, co jest akurat przewagą radia w przypadku takiej rozmowy. Zanim tam wejdziemy, jeszcze chciałam porozmawiać o rzeźbie, chyba takiej najbardziej znanej pani rzeźbie, zresztą możemy ją zobaczyć tutaj w Krakowie na wystawie, która niejako zresztą ekspozycję otwiera. To jest czerwona rzeźba eksponowana na rynku w Oświęcimiu. Ja przyznaję, że nie śledziłam tej sprawy, ale przygotowując się do naszego spotkania, zrobiłam research i byłam pod ogromnym wrażeniem śmiałości, pewności, piękności pani gestu, no ale skończyło się tak, że ta nowoczesna rzeźba musiała rynek opuścić, więc gdybyśmy mogły tak krótko przypomnieć tę historię, bo myślę, że wiele rzeczy w niej się kumuluje.
Cała historia, tak, cała historia właśnie.
Short wersja.
Rzeczywiście w 2016 roku miała miejsce moja wystawa jubileuszowa w Oświęcimiu.
Została... W miejscu urodzenia.
Dokładnie, tak. Oświęcim jest bardzo oczywiście specyficznym miejscem, obarczonym historią II wojny światowej. Obok znajduje się obóz Auschwitz i to oczywiście bardzo mocno wpływa na życie mieszkańców.
Na pewno to stygmatyzuje. To jest oczywiste nawet dziś, tak. Po tylu latach.
Tak, to jakby cały czas trwa, więc moją ideą jako mieszkanki też, prawda, Oświęcimia była zmiana jakby charakteru miejsca, odwrócenie uwagi od przeszłości, zwrócenie myśli, nie wiem, spojrzenia ludzi w przyszłość. I to chciałam uczynić za pomocą właśnie prezentacji rzeźb. Pomysł uważam był bardzo ciekawy, ponieważ rozmieściliśmy pracę, to była wystawa realizowana we współpracy z instytucjami kultury w Oświęcimiu i z Urzędem Miasta. Rozmieściliśmy rzeźby we wszystkich najważniejszych punktach Oświęcimia.
One były w plenerze, tak?
One były, były w wieży zamkowej na przykład, na różnych poziomach zaprezentowane. Nie w galerii, nie w odrębnym jakimś miejscu, tylko w miejscach jakby, gdzie przypadkiem można było się na tą rzeźbę natknąć. Centralnym punktem był oczywiście rynek. Akurat była sprzyjająca sytuacja, ponieważ rynek został świeżo wyremontowany. Wcześniej w tym miejscu stał wielki sklep Tęcza. No więc miejsce sprzyjające dla ekspozycji, tak. No i z boku tego rynku stanęła czerwona rzeźba, której sens był taki, że ona przygląda się życiu mieszkańców. nie zawiera żadnych symboli. Jedynie co, pojawia się tęcza rzeczywiście na podkoszulku jako mała płaskorzeźba i to nawiązywało do tej historii właśnie z wielkiego sklepu, który powstał na po niemieckim bunkrze, jako forma przykrycia tego bunkra.
Postać kobieca, postać bardzo silna, czujemy wręcz jej energię w kolorze nie dającym się nie zauważyć, po prostu czerwonym. Rozumiem, że może jedną z intencji była taka próba odczynienia tego miejsca, ale okazało się, że no ale to jest jakby też trochę nasza tradycja, że sztuka współczesna ze sztuką współczesną wciąż jest problem.
Ja myślę, że ta forma właśnie zadziała w ten sposób, że jednak rzeźba wzbudziła liczne kontrowersje i to było takie bardzo zaskakujące, ponieważ...
Była pani zdziwiona, tak?
Byłam zdziwiona, dlatego że ta rzeźba jest relatywnie mała. To jest, ona ma około metra wysokości. Oczywiście stała na postumencie, więc wyglądała monumentalnie, ale stała z boku rynku, nie ingerując jakoś, nie dominując nad tym rynkiem. Mimo to wzbudziła bardzo liczne dyskusje i fakt, że miała być to prezentacja czasowa, ale były też rozmowy na temat możliwości pozostawienia jej w tym miejscu, jako po prostu jednak tej formy zmiany wizerunku miasta.
No tak, choćby w Warszawie pracuje Andrajkowskiej, w Łodzi, wspaniałe, które wchodzą w miasto, mimo że też wywoływały straszliwe dyskusje.
No właśnie, to mnie się wydaje, że to jest akurat super, że te dyskusje się odbywają, bo to znaczy, że dzieło nie jest obojętne. Tutaj oczywiście były różne spory, ponieważ była to pierwsza rzeźba od czasu II wojny światowej, która się tam pojawiła, więc to był też szok, że to nie jest pomnik, że to nie jest coś, co jest czemuś poświęcone, tylko jest to po prostu sztuka współczesna, dokładnie tak, dokładnie. Wymagało to trochę oswojenia, ale też gdyby ona została, pewnie zostałaby jakby wessana w całą historię miasta i po prostu tworzyła obraz swoich czasów, prawda? Bo my tworząc coś, oczywiście wzbudzamy czasem jako artyści, wzbudzamy kontrowersje, ale budujemy też historię danego czasu, nie? To jest ta współczesna historia, która kiedyś będzie już minioną, ale musimy jakiś wkład nowoczesny też robić. My nie możemy żyć cały czas tym, co było i odtwarzaniem tego, co było, prawda? Musimy tworzyć jakieś nowe, nie wiem czy wartości, ale po prostu wprowadzać jakieś nowe formy.
Tak, i to właśnie będzie historia Czerwonej. Pani rozmowa, zaproszenie do dialogu i jednak to niezrozumienie to jest także opowieść o naszych czasach.
Jeszcze chciałam powiedzieć, że istotne, właśnie się chodzi o tą wystawę całą, nie tylko Czerwoną rzeźbę, ale całą wystawę. To była taka myśl, żeby jednak wprowadzić do Oświęcimia sztukę współczesną. To, co się obserwuje w ogóle na świecie, prawda, jest to chyba jedyna forma, która mi jest w stanie odczarować miejsce. Coś, co wnosi pewne też duchowe wartości, coś, co jest w stanie zmienić myślenie, przenieść punkt ciężkości, prawda, ze złego na dobre, o tak bym powiedziała.
Albo inne przynajmniej.
Albo inne. No i to jest też jakby taki, to był taki mój pomysł, żeby jakby poprzez sztukę wprowadzić, czy zaprosić ludzi do zwiedzania miasta Oświęcimia jako miasta, a nie jako właśnie byłego obozu Auschwitz. Jakby mnie się udało to częściowo, bo jednak po całej wystawie też zostały dwie rzeźby w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki. One zostały zakupione do kolekcji programu Rzeźba w Przestrzeni Publicznej dla Niepodległej. To jest program Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Więc świetnie, że chociaż te rzeźby udało się jednak zatrzymać w Oświęcimiu na stałe. A teraz jest też ciekawa inicjatywa, ponieważ w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży pojawi się pawilon Gerarda Richtera, tam pojawią się jego obrazy i ta sztuka współczesna, jakby moja idea wprowadzania sztuki współczesnej do Oświęcimia, no tutaj też przez to nazwisko jakby się w jakiejś formie spełni.
Proponuję wyprawę na wystawę. Rzecz zaczyna się od rzeźby czerwonej, o niej już rozmawiałyśmy, ale jest jeszcze wiele innych rzeźb. Ekspozycja dzieli się na dwie części.
Tak, dolna sala jest zatopiona w takim czerwono-różowym, błękitnym też świetle.
Państwo już słyszą, że tu jesteśmy.
Światło nadaje, jakby zespala całą tą przestrzeń, w świetle zatopione są rzeźby. Dolna sala ma charakter taki ziemski, światło przywodzi na myśl nieco psychodeliczny zachód słońca. I tutaj pojawiają się właśnie rzeźby, które są bohaterkami, postaciami ubranymi w kostiumy właśnie z wybiegów od słynnych projektantów mody. Tak jak mówiłam wcześniej, są to rzeźby będące swoistym kolażem, więc połączone są tutaj różne elementy.
One stoją w takim kręgu, który sugeruje jakąś magię, rytuał?
Znajdują się w kręgu, ponieważ jakby cała sala podzielona jest, można powiedzieć, na dwie części, czyli w pierwszej pojawiają się te rzeźby uosabiające postaci, silne kobiety ubrane w nowoczesne takie kostiumy. W drugiej części znajdują się rzeźby z serii Atom Girls, czyli dziewczyny atomowe, które rozpadają się na atomy, zanikają, a jednocześnie uosabiają moc atomu. A pomiędzy znajduje się praca Fashion Memento Mori, czyli
taki piękny motyw wanitatywny, stary jak świat.
Tak, bo z jednej strony moda jest znakiem czasu, jest czymś, co sprawia nam radość. Możemy, nie wiem, też w ten sposób eksponować naszą radość życia. Jednocześnie moda gdzieś w tym czasie zostaje, przemija. I to jest jakby w tej rzeźbie pomieszane są dwa motywy, czyli mody i tej czaszki, która z układu sukni się formuje.
Tak, bardzo ważny wątek. Myślę, że wiele osób tutaj przybywających na wystawę zadaje sobie to pytanie, ale właściwie z czego te rzeźby są zrobione, jak one są zrobione, bo przypominają, chcę powiedzieć coś takiego nieprofesjonalnego. One przypominają jakieś sztuczne tworzywo. Mhm. W ogóle czy pani ręka dotyka tych form, jak powstają?
Powstają w bardzo tradycyjny sposób, czyli najpierw rzeźbię formę w glinie.
Pełnowymiarową?
Tak. Powstają normalnie rzeźbie w glinie, powstają w tej formie. To nie jest
glina.
Nie. One ulegają oczywiście przetworzeniu. Odlewam te rzeźby. Czerwona, Cosmic Gel, to są rzeźby i inne tutaj jeszcze pojawiające się, to są rzeźby wykonane w brązie. Brąz jest w różny sposób tutaj obrobiony. Czerwona rzeźba jest polakierowana i to rzeczywiście czasem wzbudza takie wrażenie, że ona może jest wykonana z jakiegoś tworzywa sztucznego.
Tak.
Natomiast jest to ciężka rzeźba, powstała w odlewni Schmecke w Düsseldorfie, z którą współpracuję od lat. A tutaj mamy też właśnie tą Cosmic Gel, która to też jest rzeźba w brązie, pokryta czarną patyną, to jest wykonana w drugiej odlewni, z którą współpracuję, czyli odlewnia Gzut z Gliwic.
Czyli ciekawa rzecz, często te formy inspirowane popkulturą wykonane są jednak z tych najszlachetniejszych materiałów.
Dokładnie tak, to też jest warte podkreślenia, że jakby ich wartość, ich wyraz jest podkreślony właśnie materiałem. Nie mówię, że wszystkie rzeźby w ten sposób powstają, bo mam tu też reprezentację prac, które zostały wykonane w mastiku, jest to rodzaj żywicy. Zostały następnie polakierowane. Jest to materiał, którego ja używam od lat. Właściwie jestem chyba jedyną artystką, która ten materiał stosuje. Przypadkiem odkryty, ale tak jak mówię, jest to rodzaj żywicy epoksydowej. Natomiast poprzez dodanie tego szlachetnego materiału, jakim jest brąz, figury, które mają troszeczkę taki charakter zabawkowy czy popkulturowy, nabierają też tego charakteru sztuki, powiedzmy, wysokiej. Tak, dokładnie, wysokiej.
Pierwsza odsłona bardziej ziemska.
Tak. Tak, i jeszcze chciałabym o jednej rzeźbie powiedzieć, która jest takim...
O tym maluchu?
Nie, a o tej, krystal. O krystal, dlatego że to jest rzeźba, ziemska rzeźba, tutaj na dole, prawda, którą poddałam transformacji i rzeźba... Największa rzeźba na tej wystawie, czyli Crystal Transformation, transformacja Crystal, powstała na podstawie przetworzenia tej właśnie tutaj rzeźby w programie 3D.
Za chwilę będziemy ją oglądać, tak?
Tak, i może za chwilkę więcej na ten temat opowiem, bo jest to ciekawy też proces przejścia od rzeźby wykonywanej ręcznie poprzez techniki digitalne, znowu do rzeczywistości, czyli operowanie różnymi mediami, środkami, narzędziami celem poszukiwania formy rzeźbiarskiej.
Czyli opuszczamy kręgi mocnych kobiet, supermenek, one naprawdę mają moc.
Dokładnie, to są takie współczesne bohaterki. A propos bohaterów tradycyjnych XIX-wiecznych, tutaj mamy do czynienia z takimi nowoczesnymi bohaterkami.
Idziemy dalej. Patrzę na drzwi do windy i też tym drzwiom pani nie odpuściła.
Tak, wszędzie pojawiają się motywy z plakatów, z wystawy. Tak.
Piętro drugie, pierwsze piętro galerii, ale druga odsłona ekspozycji. Tu jest, mówiąc krótko, bardzo ciemno.
To jest sala przedstawiająca, tak umownie powiedzmy, niebo, kosmos i gwiazdy. Zaraz na wejściu, wchodząc do sali, widzimy rzeźbę Transformacja Krystal, czyli właśnie przetworzoną rzeźbę na podstawie rzeźby znajdującej się w sali niżej, na podstawie rzeźby Krystal właśnie. I ta praca powstała przy pomocy transformacji w programie 3D. Została ponownie jakby przeniesiona do rzeczywistości. To, co jest istotne, do rzeźby został wprowadzony ruch, zaburzenie, coś niepokojącego, coś nieoczywistego, ponieważ moje rzeźby z reguły są pozbawione jakichś właśnie puls, ruchów i tak dalej. No tutaj ruch się...
Hieratyczne są tak naprawdę, tak. Też nawiązują do tej najstarszej rzeźby.
Dokładnie, dokładnie tak, natomiast tutaj ten ruch zostaje wprowadzony, ale też nie w formie jakiejś pozy wyrażającej uczucia, tylko raczej jako podmuch, nie wiem, wiatru, tego typu zaburzenie.
Rzeźby są również bardzo ciekawie eksponowane, bo mają takie nietradycyjne podesty, podia. To jest również pani gra z takim historycznym sposobem ekspozycji.
Pomysł na ekspozycję pojawił się w nawiązaniu do filmu Fritza Langa, Metropolis, ponieważ rzeźby, które prezentowane są na wystawie, mają też taki charakter robotyczny, pojawiają się nawet roboty, dosłownie.
Jest pani fanką tego filmu,
prawda? Był to punkt wyjścia, dlatego że ja bardzo często słyszałam od ludzi oglądających moje rzeźby, że im się te rzeźby właśnie z Metropolis kojarzą. Więc tym razem zastosowałeś tutaj z dziewczynami ten zabieg, czyli odniesienie do tego czarno-białego filmu, więc sala jest też w stonowanych tutaj kolorach, dominuje właśnie czerń. I pojawia się na postumentach, okrągłych postumentach, które troszeczkę nawiązują do planet, okrągłych planet. Podświetlone są też światłem, więc błyszczą tym podświetleniem, ale też swoimi powierzchniami, bo tutaj pojawiają się rzeźby z polerowanego brązu czy aluminium, które te powierzchnie świetnie odbijają światło i właśnie błyszczą jak gwiazdy.
Jest ciemno, rozbłyski światła, cienie, to jest także bardzo świadoma, formalna gra. Gdzieś z tyłu majaczy takie bardzo niepokojące zielone światło. Rodzi się pytanie, czy tam jest coś strasznego? Proszę może nie odpowiadać
no
tak
właśnie,
do końca.
Ja myślę, że tu zostawimy to jako taką Dobrze. Zagadkę. Pojawia się tam rzeczywiście jedna z rzeźb, która troszkę uzupełnia, jakby dopowiada tutaj historię całej wystawy, ale jest też swoistym zaskoczeniem, myślę, dla widza.
Tak, ona trochę zamyka, ale i otwiera, bo jest jak z filmu albo gry komputerowej. Jesteśmy w ciemnej, czarnej przestrzeni, ale gdzieś na końcu majaczy następna przestrzeń. Zmiana barwy od razu sugeruje też jakąś inną narrację, no i ta zagadka bardzo mocno przyciąga.
Tak, i uzupełnia tą salę też, dlatego że mamy tutaj właśnie, zanurzamy się w ciemnościach, można powiedzieć, a gdzieś na horyzoncie pojawia się blask, który nas przyciąga, nie? Który jest jeszcze jakimś innym akcentem tutaj całej wystawy.
Tytuł wystawy, słysząc tę muzykę, od razu pomyślałam o jakimś nawiązaniu do tych wszystkich przełomów kopernikańskich.
Cała idea wystawy pojawiła się w podsumowaniu prac. W podsumowaniu tego, czym ja się zajmuję.
Czyli najpierw były prace, a najpierw potem były prace, domknęła to
tak,
pani?
Tak, ja zawsze jednak zajmuję się na początku formą. Ta idea jakby dochodzi, nie jest pierwszorzędna. Mnie chodzi o to, żeby rzeźbę przetransformować, żeby uzyskać jakieś jej nowe przedstawienie, nową sytuację. Na górze jeszcze pojawia się tors cybernetyczny. Jest to praca połączona, która łączy statek kosmiczny z głową człowieka i to jest też forma ukazania torsu, właściwie innego ukazania torsu. I to właśnie chciałam powiedzieć, że ja zajmuję się formą rzeźbiarską i przetworzeniem, szukaniem nowych jakości. To jest mój główny temat, szukanie nowych form dla współczesnej figuracji. No i tytuł, który tutaj się pojawił, on wynika jakby z charakteru tych prac. Opowiada też o współczesnej, silnej kobiecie, o tych sytuacjach, zjawiskach, które dzieją się we współczesnym świecie, o tym, że robotyzacja wkracza do rzeczywistości, że pojawiają się hybrydy człowieka i maszyn, prawda? Mamy różne odkrycia, które też pomagają oczywiście, nie wiem, ludziom w niepełnosprawnościach funkcjonować, ale też są formą pewnego zagrożenia, więc...
A kosmos to jest... Coś, co ma działać na wyobraźnię, czy jest jakąś realną wartością, niepokojem, wyzwaniem, nadzieją? Jak pani rozumie to słowo?
Kosmos jako ta przestrzeń, jako coś, co nam się kojarzy tak zwyczajowo z oderwaniem od rzeczywistości, z podróżami kosmicznymi, z przestrzenią, z jakimś marzeniem też, z gwiazdami, ale też gwiazdami pop. Więc jest to, dlatego wydaje mi się, że jest to taki bardzo pojemny tytuł.
Nie chce pani zamykać tych znaczeń, rozumiem.
Mnie się wydaje, że właśnie tutaj, że tytuł jeszcze prowadzi do wielu takich skojarzeń. To nie jest tylko opowieść o podróży kosmicznej, ale też mówię właśnie o tych gwiazdach popkultury, prawda? Tytuł zawiera wiele znaczeń i myślę, że w momencie przyjścia tutaj na tą wystawę, w momencie, kiedy zobaczy się, jakby wejdzie człowiek w tą atmosferę, w światła, w dźwięk, zobaczy te rzeźby, no to jakby odczuwa to, czym właściwie ta kosmiczna generacja, kosmiczne pokolenie jest.
A to wszystko w galerii Europa, Daleki Wschód, Muzeum Manga. Zapraszamy autorka, artystka Agata Agatowska zaprasza Państwa, by wsiąść do kosmicznego statku i udać się, no właśnie, w międzyplanetarne przestrzenie. A z drugiej strony, tak jak opowiadałyśmy, ta wystawa całkiem współczesnym, popowym wręcz językiem się posługuje. Ciekawa ekspozycja, gorąco polecamy, tylko do 2 lutego. Agata Agatowska dzisiaj oprowadzała nas po tej ekspozycji. Warto wspomnieć, że autorką aranżacji jest Aleksandra Sikora, a kuratorką Barbara Trojanowska. Serdecznie zapraszam do Muzeum Manga.
Tu Radio Kraków Kultura.